Chwała Bogu. Dziękuję za ten miły wstęp. Ostatnio, gdy zwiastuję słowo, mam nawyk. Nie lubię odgrzewać. Lubię zawsze mieć coś, co na bieżąco Pan do mnie mówi. Bo wiem, że takie słowo, ono ożywia. Bo wiem, że takie słowo, gdy dociera do naszego serca, to ono wykonuje swoją pracę. Chciałbym takim słowem się z wami dzielić. I ostatnimi czasy bardzo mocno Bóg do mnie mówi na temat trudnych czasów. W zeszłym roku w zborze, gdzie jestem, a wielką wagę przywiązujemy do ogłoszenia Słowa Bożego, ale też proroctw nie lekceważymy, na przestrzeni pewnego okresu czasu ewidentnie dwa prorocze słowa Bóg do nas skierował. Wtedy dolar był po 2,20, że przyjdzie kryzys ekonomiczny. Gdy się modliliśmy, gdy byliśmy w Bożej obecności, jeden raz i drugi raz Pan do nas przemówił. Wiecie, ja się nauczyłem jednej rzeczy. Jak raz Pan przemówi, to ja tak aż bardzo do proroctw nie przylegam. Ot, gdzieś tak jak Maria w serce schowam. Ale gdy drugi raz słyszę z innego źródła, gdy osoba, która prorokuje, jest dla mnie wiarygodna, wtedy zwracam na to uwagę. Dzisiaj my w takich czasach żyjemy, gdzie różne sytuacje dotykają sióstr i braci. W Toruniu tak się zdarzyło. Największy zakład pracy rozwiązany. To jest 600 osób na bruk. Teraz się dowiedziałem, że kolejny 150 osób. I wiecie, gdy coś takiego się dzieje, to zdajemy sobie sprawę, że to w jakiś sposób i nas będzie dotykało. Ale wierzę, że kiedy mamy Pana, to On daje nam słowo na trudne czasy, On nas uprzedza i On sprawia, że nasze myślenie jest inne, jak myślenie, które jest w tym świecie. Pan sprawia, że my inaczej funkcjonujemy. Bóg sprawia, że gdy On jest w naszym życiu obecny, to prowadzeni przez Ducha Bożego możemy funkcjonować inaczej. W tym największym zakładzie pracy pracują dwie siostry nasze. Jedna już jest zwolniona. Modliliśmy się o nią, to już starsza siostra niedawno owdowiała, mąż nie był człowiekiem wierzącym. Jej córka wierząca wyjechała do innego miejsca zamieszkania, tam ma męża. I ona tak samodzielnie, ale ma zbór. I w zborze modlimy się o nią. Otrzymałem informację, że wczoraj dostała pracę. Mam zasadę, jako pastor modlę się o dobra materialne dla moich sióstr i braci, bo wiem, że od ich pomyślności zależy moja pomyślność. Wiecie, ja mam 5 chłopaków w domu jeszcze. Trzeba ich wyżywić. Ja mam w tym interes. Ja ich błogosławię, ja się o nich modlę. I czasami wiele czasu na to poświęcam, by Pan im błogosławił. I do tej jednej siostry. A chcę mówić o takim żywym działaniu Ducha Świętego też w naszym życiu. Było skierowane słowo prorocze dosyć niedawno, kiedy te różne rzeczy działy się w tym miejscu pracy jej. Kiedy zaczęła wypowiadać swoje myśli, bo wiecie, no, trójka dzieci samotnie wychowuje. Dwie nastolatki. To jest wyzwanie. A Pan do niej powiedział, dzisiaj możemy powiedzieć, że to Pan, nie martw się o swoje dzieci, bo ja się zatroszczę. W zeszły poniedziałek podeszła do mnie po spotkaniu modlitewnym, jakie mamy w każdy poniedziałek, i mówi: Marek, słuchaj, to jest, mówi, cud. Ja nie wiem, jak to traktować. Dostałam awans i podwyżkę. Kiedy tyle ludzi idzie na bruk, Bóg się o mnie zatroszczył. Wiem, że Pan w te czasy, w okolicznościach, w jakich żyjemy, w trudnych czasach, chce nas błogosławić. Pan się o nas zatroszczy. Wiem, co mówię? Bóg o mnie się troszczy, a żyję z wiary od lat co najmniej 18. Skoro o mnie Pan się troszczy, a w tej chwili mam jeszcze 5 dzieci w domu, a było 7. I Pan się troszczy. I Pan chce błogosławić, wierzę, że i Tobie, siostro, i Tobie, bracie, w tych okolicznościach, w jakich jesteś, Pan także chce błogosławić. Pan także chce, byś przyjęła, byś przyjął tą ofertę, jaka jest z Boga. Bo Pan zawsze ma wyciągniętą rękę w naszym kierunku, by błogosławić. Słowo Boże mówi, że promienie wychodzą z Jego rąk. To jest ciekawa rzecz, że Słowo Boże mówi, że na swoim ręku nas nosi. To jest ciekawe? To jest ważne miejsce. Bo ręka to jest takie poczucie bezpieczeństwa. To świadczy o tym, że ktoś nas chwycił. Czasami spadamy. Czasami wydaje nam się, że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. A Bóg wyciąga swoją rękę i w odpowiednim momencie chwyta nas. I gdy Jemu ufamy, zawsze możemy się czuć bezpiecznie. Ja lubię Biblię całą. I bardzo często czytam ze Starego Testamentu. I dzisiaj z tego miejsca Słowa Bożego chciałbym się z wami dzielić. A Pan do mnie przemówił. Z pierwszej księgi Samuela, a z 30 rozdziału. Czytam to miejsce Słowa Bożego. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już 3 dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Rzekł tedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Myślę, siostry i bracia, gdy czytamy tę historię, dobrze zobaczyć w kontekst Słowa Bożego. Oto mamy do czynienia z konkretnymi ludźmi. Ich codzienność, ich wejście i wyjście, ich okoliczności, to jest opisane w tym miejscu Słowa Bożego. Na jedną rzecz chciałbym wam zwrócić uwagę. Przyszedł moment, kiedy zabrakło łez do płaczu. Przyszedł moment, gdy byli bardzo rozgoryczeni. Kontekst. Oto Dawid, pomazaniec Boży. Człowiek, któremu wszyscy zazdroszczą. To ten, który największego mocarza z armii filistyńskiej powalił. To ten, o której śpiewają pieśni wszystkie panny w Izraelu. Hymny pochwalne na jego cześć. To ten, którego król posadził obok siebie. To ten, który miał miejsce przy stole królewskim. To ten, który córkę królewską pojął za żonę. Człowiek sukcesu. Oglądamy takich ludzi. On był człowiekiem sukcesu. Dzisiaj byłby w tamtych okolicznościach na pierwszych stronach gazet. Portale internetowe by zamieszczały jego podobiznę. Byłby sławny. Oto wielu młodych chłopców by próbowało go naśladować. Tak samo może by się zachowywali, te same gesty by robili, idol tamtych czasów. Dawid. Ale Dawid miał też jeszcze jedną cechę. Był człowiekiem wierzącym. Był człowiekiem, który od młodości ufał Panu. I on uczył się pokładać zaufanie swoje w Bogu. I oto w tym okresie zaszczytu, w tym okresie chwały, w tym okresie dostojeństwa, królowi coś się stało. Poczuł się zagrożony. Król Saul poczuł się zagrożony. I w jego sercu, w jego postawie postępowało coś, co moglibyśmy powiedzieć myślą na temat zniszczenia Dawida, bo stawał się zagrożeniem. Ot, znowu pierwsze strony gazet. Oto dzisiaj na piedestale, jutro niszczony. W tamtych czasach one wcale nie były inne od dzisiejszych. Ale czytamy, Dawid pokładał nadzieję swoją w Panu. To jest ta różnica. To był człowiek wierzący. On wiedział, że sukces, jaki odniósł, to, że pokonał Goliata, to dzięki Bogu. On wiedział, że miejsce zaszczytu, jakie zdobył, to wszystko zawdzięcza Bogu. Oczywiście ludzie to po swojemu oglądali. Czasami gdzieś jestem, taka moja osobista refleksja. Przepraszam, wywiad. Tak. Czasami ten, kto robi wywiad, to niech pomyśli, co wypowiada. Bracie, tak powiedziałeś, gdzieś tam, prawda, zanim zaczęliśmy rozmawiać, ty jesteś sławny, wszędzie o tobie mówią. Ja się tak nie czuję. Zdaję sobie sprawę, że jestem znany. Wiecie, to nie sposób nie być znany, jak się ileś tam lat pracuje z młodzieżą. Czy na naszego zboru niektórzy się przewinęli. A dzisiaj tam ktoś mi przyprowadza swoje dzieci, prawda? Ja już mam problem z rozpoznawaniem. Niedawno w jakimś zborze podchodzę do pewnej młodej kobiety i mówię, ale ty wyrosłaś. Ona mówi, to nie ja, bracie pastorze, to moja siostra jeździła na zloty, starsza. Ale czas leci. I czasami tak funkcjonujemy. Ale zauważcie, jest ta różnica. Dawid ufał Panu. I oto następuje historia. Oto Dawid musi zostawić swoją żonę, córkę królewską Michal. Oto wie, że jego życie już jest na krawędzi, musi umykać przed Saulem. Żegna się z Jonatanem. Opowiadał tą historię, wierząc, że znacie Biblię. I gdy żegna się z Jonatanem, zauważcie, czytamy w 20 rozdziale tej samej księgi, w 41 wierszu. Pewna rzecz się dzieje. Pewna rzecz się dzieje. Dawid zaczął szlochać. Oto ktoś, kto jest na dworze królewskim, zaczyna płakać, bo życie go powaliło. Czytamy, Dawid zaczął szlochać. Kochani, my mamy takie sytuacje. Czasami przechodzimy doświadczenia. Przechodzimy okoliczności, w których zaczynamy szlochać. Zaczynamy nie radzić sobie z okolicznościami. O to, co ukochane, o to, co najlepsze, pozostaje nam zostawić. Wiecie, ja w takim stanie serca pamiętam, kilka lat temu byłem, gdy nagle z dnia na dzień dowiedziałem się, wsiadając na podobnym krześle, tylko takim obracanym u lekarza, że moja żona jest śmiertelnie chora, nowotwór złośliwy. I lekarz do mnie mówi, proszę pana, z tego się nie wychodzi. Siódemka dzieci w domu, wiecie, i tak noc przychodzi i co? Mężczyźni też płaczą inaczej. Inaczej jak wy siostry czasami. My też mamy swoje uczucia, inaczej przeżywamy. I co dalej? To, co kochamy, to, co ulubione, trzeba zostawić. Ona żyje. Dobrze się ma. Bo Pan jest dobry. Kolejna rzecz. Dawid tuła się. Idzie do kapłanów. Prosi o chleb. Bierze miecz Goliata. I idzie w nieznane. Po drodze musi udawać obłąkanego, bo gdzieś znalazł się w nieprzychylnych okolicznościach wśród Filistynów. Oni mieli tą świadomość, że on Goliata pokonał. Tułaczka, okoliczności niesprzyjające. I czytamy, że po tym czasie wokół Dawida zaczęli się gromadzić różni ludzie. Wiecie, podobnie jak on. Najczęściej przyciągamy ludzi w podobnych okolicznościach będących. Bezdomni dobrze się czują z bezdomnymi. Ja nie wiem, jak to się dzieje, siostry, bracia, bo może wy znacie, jak to się dzieje. Pamiętam, jak zlot młodzieży. 1200 osób. Morąg. Pierwszego dnia ludzie całkowicie sobie nieznani gdzieś się już skumali. Oni już potrafili wieczorem sobie na piwko pójść. Jakoś się wyczuli razem w tym całym gronie. Później trzeba było czasami ich prosić, żeby albo dostosują się do miejsca, w którym są, albo muszą opuścić. Nieznani sobie ludzie zaczęli się zbierać razem. Zauważcie, 22 rozdział, drugi wiersz mówi tak. I zgromadzili się wokół niego, czyli Dawida, wszyscy ludzie, uciśnieni, wszyscy zadłużeni i wszyscy rozgoryczeni. Ciekawa rzecz. Wszyscy uciśnieni, zadłużeni, to na dzisiejsze czasy. I rozgoryczeni. Takie społeczeństwo dzisiaj jest. Wokół Dawida. Zobaczcie, on miał serce otwarte na tego typu ludzi. Sam to przechodził, mimo że ufał Panu. Wokół niego tacy ludzie się gromadzili. Zadłużeni, uciśnieni, rozgoryczeni. 400 osób, 400 mężów. To taki niezły zbór, prawda? Pastorze, wyobraź sobie. Przychodzi do ciebie 400 osób, gromadzą się, wszyscy są albo uciśnieni, albo zadłużeni, albo rozgoryczeni. Wtedy bym ci życzył Jezusa, żebyś sobie radził. Bądźmy wdzięczni za nasze siostry i braci, Panu w zborze. Wokół Dawida tacy ludzie się zgromadzili. I on z nimi przebywa. I czytamy, stał się ich przywódcą. Niezła. Wiecie, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale w Dawidzie było coś takiego, pewna taka cecha, która powodowała, że potrafił zmienić nastawienie tych ludzi. Oto w 23 rozdziale czytamy. Filistyńczycy oblegli Kejlę i już plądrują gumna. Oto przyszedł nieprzyjaciel i zaczął plądrować pewną miejscowość izraelską. I wtedy Dawid pyta Pana. Patrzy na te okoliczności, jest z boku, pyta Pana. Czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Pan zaś odpowiedział Dawidowi, idź i pobij Filistyńczyków i oswobódź Kejlę. Miał odpowiedź od Pana. Idzie z tą odpowiedzią do tego swojego zboru. Wszyscy rozgoryczeni, uciśnieni, zadłużeni i mówi im tak. Słuchajcie, Pan mi powiedział, mamy oswobodzić Kejlę. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego, czytamy, oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu. A co dopiero, gdy wyruszymy do Kejli przeciw chówcom izraelskim. Kochani, czy tak czasami z nami nie jest? Że już w tych okolicznościach jesteśmy w strachu. Co to będzie? Niedawno miałem przywilej usługiwania w Szczecinie, w Gryfinie, w Policach. I usługując w tych zborach, natrafiłem co najmniej na kilka osób, które pracują w stoczni szczecińskiej. I pamiętam łzy w oczach jednego brata, gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać, bo 4000 osób to nie tylko 4000. To są rodziny, to są dzieci, to jest półmałżonek, to jest ktoś inny na utrzymaniu, gdy ta stocznia upadnie, nie będzie miało pracy. I oto ja myślę, tak jest, że my czasami przychodzimy sami już w strachu. Pastor, co ty od nas chcesz? My tu, gdzie jesteśmy, w Judzie, już mamy problem. A gdzie Kejla? Gdzie jakieś nowe wyzwania? O czym ty mówisz? Jakiś film w kinie? Czy się na tym nie łapiemy, siostry i bracia? Jesteśmy w takich okolicznościach? Wołamy, przecież my sami potrzebujemy pocieszenia. My sami potrzebujemy, żeby nami się ktoś zajął. A oto Dawid pyta Pana. I zobaczcie, co Dawid robi. To też Dawid ponownie zapytywał Pana. 4 wiersz 23 rozdziału. A Pan mu odpowiedział: wstań i wyrusz do Kejli, gdyż ja wydam Filistyńczyków w twoje ręce. Wyruszył więc Dawid ze swoimi wojownikami do Kejli. Nie wiem, jak on to zrobił. Musiał mieć autorytet. Musiał być w nim ktoś większy niż on. Duch Pański, Duch Boży, który nadał jemu autorytet. Że ludzie pomimo swojego strachu, pomimo tego negatywnego sposobu funkcjonowania, myślenia, przezwyciężyli to i razem z Dawidem ruszyli. I zauważcie, stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada i zadał im wielką klęskę. Razem ze swoimi wojownikami przyszło zwycięstwo. Siostry i bracia, nauczyłem się, że gdy Duch Święty mnie prowadzi, to potem wykasujcie. Ja czasami jestem jak wariat, wbrew wszystkiemu. Wbrew temu, co mi ludzie mówią, wbrew okolicznościom, wbrew temu, co się dzieje. Wtedy dostałem słowo od Pana, gdy żona była chora. Ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc wam. I dostaję SMS-a. Ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc wam. Wbrew lekarzowi, wbrew okolicznościom, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Pan do mnie zaczął mówić. Wiecie, ja wsiadłem w samochód, pojechałem do innego zboru. Żona była w szpitalu, a ja pojechałem zwiastować słowo. Słowo wiary. Zacząłem zwiastować to, co Pan do mojego serca mówi. Bo Pan, gdy mówi, gdy jeszcze raz mówi, to jest ważniejsze niż to, co ja myślę. To jest ważniejsze, bo to może innych uratować. Bo to może sprawić, że inni będą pociągnięci przez Pana do zwycięstwa. I oto Dawid ze swoimi wojownikami odniósł wielkie zwycięstwo. Coś się stało w ich sercach. Oto nastała pewna rzecz, która zaczęła w jego życiu wpływać na innych. Mówimy tu o 400 ludziach, ale ważne jest też, myślę, jak Dawid podchodził do pojedynczych osób. Oto gdy poszedł do kapłana, by dał mu chleby, kiedy był w głodzie, gdy wziął miecz, Saul się o tym dowiedział i wszystkich tych kapłanów kazał wybić. Ostał się jeden. Ebiatar. I Ebiatar przyszedł do Dawida i Dawid do niego mówi tak. Wiedziałem już, 22, 23 wiersz 22 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny twojego ojca. I mówi do niego tak. Pozostań przy mnie, Ebiatarze. Nie bój się. Kto nastawać będzie na moje życie, nastawać będzie i na twoje życie. Lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką. To było jego nastawienie. Potrafił przyznać się do błędu. Potrafił przyznać się do porażki. Bóg o nim mówi, że jego serce było tak, jak Pan by chciał, żeby myślał. Wiecie, on wiele rzeczy zrobił, o których nam nawet się nie chce myśleć. Różne sprawy były w jego życiu. Ale Pan patrzy na serce. Kiedy Pan patrzy na moje i na twoje serce, to on tak naprawdę widzi, co się dzieje. Dawid miał coś takiego w sobie, że Bóg go nie przekreślał. Że Bóg inwestował w niego. Dawid potrafił utożsamić się z drugim człowiekiem. Mówi, moje życie jest tak cenne, jak i twoje życie. Mówi, pozostań ze mną. Pozostań ze mną. To są te okoliczności, które się wydarzały. Tam są jeszcze inne okoliczności. Oto już Samuel umiera po drodze. Już nie ma proroka w Izraelu. Oto kilka razy mógł pozbawić życia Saula. Bóg testował jego serce. I dochodzą do momentu, który jest opisany w 30 rozdziale, który czytałem na początku. Co więcej, chcę wam powiedzieć, że gdyby Saul posłuchał Boga i zrobił porządek z Amalekitami, tej sytuacji nie byłoby. To było zaniedbanie Saula. I oto Dawid ze swoimi wojownikami gdzieś jest. Całe rodziny zostały w miejscu zamieszkania, w Syklak. Przychodzą i nic nie ma. Dużo trudniejsza okoliczność. Tam on był sam w tej pierwszej okoliczności. Tutaj okazuje się, że uprowadzono wszystkich. I zauważcie, co się odzywa w ludziach. Dawid ma spotęgowany płacz. Wybuchnął Dawid wielkim płaczem, głośnym płaczem i wojsko też z nim, które było. Także nie stało łez do płaczu. To już nie były takie łzy, jak na początku. To już nie był szlok. Nie wiem, czy ktokolwiek z was był w takich okolicznościach, że zabrakło wam łez do płaczu. To taka spotęgowana sytuacja. Że właściwie wszystko się zawaliło. Że właściwie nic nie ma. Zobaczcie, co się wydobywa z ludzi. Wszyscy byli rozgoryczeni. Tak ich przyjął. Czasami korzeń goryczy jest w naszym życiu. Jak się z nim nie uporamy, jak nie pozwolimy Bogu, by się z tym uporał, wiedzcie, w chwilach próby, to się odezwie ze zdwojoną siłą. Przestajemy myśleć w tych okolicznościach. Wiecie, co oni postanowili? Postanowili Dawida pozbawić życia. Swojego przywódcę. Przecież on był źródłem ich ratunku. Przestali myśleć w sposób racjonalny. Gorycz to powoduje. Wszyscy byli rozgoryczeni. Postanowili zrobić z Dawidem porządek. Ale czytamy tak. Nawet Dawida, kolejny, niesamowity. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, we swoim Bogu. Siostro, bracie, w czym pokładasz swoje zaufanie? Gdzie jest źródło twojego zaufania? Jutro pracę możesz stracić. Synek mój bardzo fajnie się chował. Miał 4 lata, śmigał na rowerku jak... Ale pewnego dnia, idąc, przewrócił się. Następnego dnia spadła mu główka, całe czoło rozbite. Lekarz, EEG, epilepsja, padaczka. 10 miesięcy, leki, przestał mówić. Wiecie, na początku my się bardzo gorliwie modliliśmy. Różni bracia przyjeżdżali tam, gdzie mieszkaliśmy, we wielu, różne obozy, ludzie przeżywali uzdrowienie, nakładali ręce, modlili się, nic się nie działo. Ale jednej rzeczy nie straciłem. Wiem, że każdego dnia pokładałem zaufanie swoje w Panu. Trwało to 10 miesięcy. I pewnego dnia przyszło uzdrowienie. Dzisiaj się świetnie rozwija. W szkole ma ksywkę pastor. Nosi Biblię w plecaku, ma 16 lat. Jest bardzo zdolnym dzieciakiem. W niedzielę kazanie mówił w naszym zborze. To już było jego drugie. I naprawdę mówił interesujące. Brawa mówi wszyscy. Robi wystawę fotograficzną, bo jest pasjonatem fotografii. Pastor będzie miał wystawę w szkole. Mówi, tata, a pod każdym będzie napis Biblii. Bo wiedzą, że jestem pastorem, mi wypada. Ja mówię, o synek, wygryziesz mnie jeszcze trochę. Trzeba będzie szukać innego zboru. Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu. Kochani, myślę, to jest słowo na dzień dzisiejszy dla nas, na te czasy, na trudne czasy. Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu. Dawid mówi do Ebiatara, do tego kapłana, który się ostał, Ebiatar, przynieś mi efod. Mówi, wiesz, no tak, byliśmy na wojnach, tu, tam, i gdzieś ta szata kapłańska gdzieś tam leży, przynieś. Muszę ją przywdziać. Muszę ją założyć. Wiecie, czytamy w liście Piotra, że jesteśmy kapłanami Pana. Kapłan musi przywdziać szatę. Oto wy jesteście rodem wybranym. Siostro i bracie, to jest słowo, które określa ciebie. Królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Duch Święty zaczął mu przypominać, kim jest. Mówi, Ebiatarze, przynieś efod. Potrzebujemy odnowionych szat kapłańskich. Potrzebujemy obmycia krwią Chrystusa w takich momentach. Potrzebujemy przyodziać się w Słowo Boże. Przyodziać się w prawdę Bożą. Potrzebujemy stanąć w miejscu prawdy. On tak uczynił. W tym miejscu, gdzie ludzie chcieli go pozbawić życia. W tym miejscu rozgoryczenia. W tym miejscu, moglibyśmy powiedzieć, w tym momencie przeklętym. Bez nadziei. W którym nikt by nie chciał być. Gdzie już łez brakowało do płaczu. Znalazł się jeden człowiek, który pokładał swoje zaufanie w Panu. Zobaczcie, że gdy przywdział efod. Gdy przywdział efod. Kiedy zaczął się pytać Pana. Mówi, Panie, jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają. Wiecie, zobaczcie, jak przywdział efod, jak zaczął myśleć w kategoriach bożych, to określa ich jako zgraję. Jego myślenie się zmienia. Jak myślisz o sobie? Wiecie, ja w takich chwilach wyznaję, że ja mam największy tytuł, jakikolwiek może być. Jestem dzieckiem Bożym. Nie ma większego tytułu. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem przed Panem moim, Królem. Jestem posadzony po prawicy z Chrystusem Jezusem. Przez wiarę potrzebuję tam się znaleźć. Wtedy moje myślenie całkiem się zmienia. Na temat choroby, sytuacji, braku środków materialnych, zaczynam ufać Panu. Zaczynam myśleć w kategoriach Bożych. I Pan mnie nigdy nie zawiódł. A Pan mówi do niego tak. Puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Kiedy autorytet przychodzi od Ducha Świętego. Kiedy nasze szaty są obmyte krwią Chrystusa. Wierzę, siostry, bracia, w tych czasach jesteśmy wonią Chrystusową. Jesteśmy ludźmi, którzy są drogowskazem dla tego świata. Jesteśmy ludźmi, których Pan może użyć, byśmy pokazali kierunek, w jaki sposób z rozgoryczenia, w jaki sposób z sytuacji, które są dookoła nas, wyjść. I dopiero co chcieli go ukamienować. Dopiero co rozgoryczeni. A czytamy, i ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim. Już urosło to do 600. Najpierw było 400, potem już było 600. Jaki człowiek o własnych siłach może coś takiego zrobić? Jedynie Duch Boży może przekonać. Jeżeli Pan tego nie uczyni, my nie jesteśmy w stanie. I ruszyli. I czytamy, natknęli się na pewnego Egipcjanina. Wtem, ciekawe słowo, wtem. Macie takie okoliczności? Wtem, nagle. co się dzieje. Ostatnio na nabożeństwie o Duchu Świętym chcę dzisiaj mówić. Takie, wiecie, czasami do mnie przychodzi, wręcz czuję fizycznie jakiś ból kogoś, jakaś choroba i tak dalej, prawda? No i prawe kolano. No ale nikogo nie ma w zborze z tym prawym kolanem. O inne rzeczy się pomodliśmy, były, prawda? O to nie. No mówię, no, w porządku. Już się nauczyłem swoje robić. Dzwonię po południu do pewnej siostry z innego zboru. Miałem sprawę do niej. Ona mi mówi, wiesz, mnie nie ma w domu. Ja jestem z rodziną w górach i uderzyłam w płot, jadąc na nartach i sobie zbiłam nogi. Ja mówię, prawe kolano? Mówi, a skąd wiesz? Pomodliliśmy się, ona po to świadectwo wydała. Ból odszedł natychmiast. Czasami wtem się coś dzieje. Wtem napotkali pewnego Egipcjanina. Bóg sprawił. Znaleźli człowieka, który im pokazał drogę. Drogę do celu, tam gdzie było wszystko, co było uprowadzone. Ale zobaczcie ich nastawienie. Najpierw rozgoryczenie. Potem Pan im pomaga, Pan daje słowo, Pan nadaje kierunek. Oni muszą uchwycić się Słowa Bożego i pójść za tym Słowem. Nie wystarczy wysłuchać. Wiara musi być czynna, musi być wykonanie. Ruszyli i teraz Pan nadaje okoliczności. Zobaczcie ich serce. Co oni robią? Co oni robią z tym Egipcjaninem? Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Nie pytali go o nic. Zobaczyli człowieka w potrzebie. Sami byli w takiej sytuacji. Czasami Pan nas przeprowadza przez takie okoliczności. Byśmy byli wrażliwi na potrzeby innych. Byśmy wiedzieli, jak to funkcjonuje u innych. Byśmy mogli się z tym utożsamić. Kiedyś miałem biznes, straciłem dom. Ja dzisiaj rozumiem biznesmen. Wiem, co się dzieje, wiem te nieprzespane noce. Wiem, jak to jest. Wiem, jak przychodzi to myślenie, co teraz będzie. Wiecie, ale przyszedł taki dzień, przyszła taka noc, kiedy już miałem wszystkiego dość, kiedy Bóg mnie doprowadził do takiego momentu, kiedy przyszedł pokój Boży, gdy wypowiedziałem, Panie, mogę wszystko stracić, bylebym nie odpadł od Ciebie. Wtedy Pan wziął sprawę w swoje ręce i wyprowadził. O, ja dzisiaj, kiedy patrzę na ludzi, którzy mają własną inicjatywę gospodarczą, to tak błogosławieństwem na nich patrzę, bo wiem, jaki to trud. Tak fajnie wygląda na zewnątrz. Przeszedłem przez to. Wiem, czym to się je. Oni wiedzieli, czym to się je. Sami byli w takiej sytuacji. Najpierw go nakarmili, posilili, potem dopiero pytają. Myślę, takie czasy są dzisiaj. Że Bóg uwrażliwia nas na potrzeby innych ludzi. Byśmy trochę zapomnieli o swoich kłopotach, a pomyśleli o innych. Może masz takiego sąsiada? Może sąsiadka? Może ktoś w twoich okolicznościach? Spróbuj przyjrzeć się. Może potrzebuje pomocy. Podaj pomocną dłoń. A może się zdarzyć, że ta osoba będzie kluczowa w przyszłości dla twojego życia. Tak jak ten Egipcjanin, bo on pokazał im, gdzie jest cały ten obóz. Dalej czytamy. Odbijają. Dzieje się szczęście. Wszystko odzyskane. Wszystko odzyskane. Ustaje gorycz, jest zwycięstwo. Siostry i bracia, są pewne obietnice w Słowie Bożym, które ożywają w naszym życiu. Czasami czytam Słowo Boże, to ten sam fragment wiele razy. I to jest tylko litera. Oczywiście to jest Słowo Boże. Ale to wchodzi do mojego rozumu, przyjmuję zasady Boże, przyjmuję prawdy Boże. Ale czasami jest tak, że gdy czytam Słowo Boże, ono wchodzi we mnie, ono pracuje w moim duchu. Ono przynosi mi rozwiązanie, ono przynosi mi namaszczenie. Wierzę, że coś takiego działo się z Dawidem. Wierzę, że coś takiego działo się z Dawidem. Wierzę, że w takich momentach, tak jak dzisiaj, i może się to z nami dziać. Oto słowo zapisane w Księdze Izajasza, 61 rozdział. Wierzę, że Dawid, gdy Pan powiedział mu słowo, gdy Duch Święty na nim spoczął, to coś takiego się w nim działo, jak tu jest zapisane. Myślę, że głosił swoim wojownikom: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim, rozgoryczonym, to mój dodatek, zadłużonym, obciążonym dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, gdy już zabrakło łez do płaczu. Znowu mój dodatek. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, tam w obozie byli jeńcy, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym zawój zamiast popiołu. Wiecie, zawój to takie okrycie kapłana. Zawój nakładało się na głowę, czapka kapłańska. Potrzebowali przemiany umysłu. Potrzebowali uwierzyć Słowu Bożemu. My mamy Słowo Boże, potrzebujemy. Zamiast popiołu, który na nas spada czasami, niedawno środa popielcowa. Popiołu z tego życia, który przychodzi do nas. Byśmy pozwolili, by Bóg zawój swojego słowa na nasze umysły założył. A w tym zawoju, kiedy od Pana przyjmujemy, jest pokój, jest bezpieczeństwo, jest radość w Duchu Świętym, jest Boże zaopatrzenie, jest 91 psalm. Odejście strachu nocnego, a strzała lecąca za dnia nie dotknie. Jest nadzieja. Abym olejek radości dał ludziom zamiast szaty żałobnej. Abym pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Jest świadectwo potem, co się będzie działo, jeżeli takie rzeczy zanosimy. Wierzę, że Dawid się o tego chwytał i będą ich zwać dębami sprawiedliwości. Duch Pański pracował w jego sercu. On widział koniec. On widział tych swoich wojowników, których 200 zostało przed potokiem, nie mieli siły już pójść dalej. Tak byli zmęczeni, że przy potoczku zostali. 400 poszło z nim dopiero dalej, do tego zwycięstwa. Wszyscy mieli słowo od Pana. Czasami gdzieś ktoś zostaje, ale on miał w swoim sercu, wierzę, takie nastawienie. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. A wy, siostry i bracia, 6 wiersz tego słowa mówi tak. Będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga. Mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Pomyśl o sobie, siostro i bracie, w kategoriach tego, jak Pan myśli o tobie, w twoich sytuacjach życiowych, w twoich okolicznościach. Gdzie jesteś? Ja tym słowem żyję. Wierzę, że to jest słowo na trudne czasy. Trudne czasy pojawiają się w życiu każdego z nas. Dzisiaj te trudne czasy są globalne. One dosięgają prawie każdego człowieka. Ale Słowo Boże mówi o nas inaczej. Zwać będą dębami sprawiedliwości. Musi być różnica między Kościołem a tym światem. Była różnica między Dawidem a jego wojownikami. Wiedz, siostro i bracie, że potrzebujesz pokładać nadzieję swoją w Panu, bo inaczej dopadnie cię gorycz, zwątpienie, które dopada ten świat. To są takie czasy. Ufajmy Bogu, ufajmy Panu. A Bóg przyjdzie w swojej mocy. A Duch Wszechmocnego Pana nad nami. A więc wołajmy do Pana, módlmy się, by Duch Święty zstępował. Bo kiedy On jest nad nami, to jest ta zmiana. Bo kiedy On nas ma w swoim ręku, to dokonują się Boże cuda. To rzeczywistość się zmienia. To, kiedy Duch Pański jest nad tobą, ja to przeżyłem, to już naprawdę modlę się o polityków, ich błogosławie, bo wiem, że pomyślność mojego miasta zależy od tego, jak ja będę się, mojego życia zależy od pomyślności miasta, w którym mieszkam. Tak myślę, modlę się o mądrość dla nich. Wiecie, kiedyś pamiętam, jak o niektórych wicepremiera mieliśmy się z Bożym modlić, to no, salwa śmiechu prawie była. No tak się kojarzyło to. Oj, potem nas Bóg zmienił. Pan nas przemienił. Pan sprawił, że zaczęliśmy inaczej myśleć. Bo wierzymy, że rok łaski Pana jest przed nami. Bo wierzymy, że dla Kościoła jest dobry czas. Bo Słowo Boże nas do tego zachęca. Byśmy ufali Panu, a wszystko Pan dobrze uczyni. Życzę wam, by w waszym zborze Pan te rzeczy czynił. To Pan przydaje do zboru. My możemy zwiastować, my możemy rozdawać traktaty, świadczyć, ale to Pan przydaje do zboru. I zauważyłem w swoim zborze, jak Duch Święty działa, to Pan dodaje. To ludzie przychodzą. To Pan daje jakieś fajne pomysły i nie trzeba się wysilać za dużo. Ludzie chcą być. Oni się pytają, skąd macie taką radość? Dlaczego wśród was są takie relacje? Ja się nigdy nie spotkałem w świecie z takimi relacjami. Pewna kobieta mówi, jak tutaj przychodzę, to wiem, że nikt za moimi plecami nic nie mówi. Każdy ze swoich okoliczności, ze swojego środowiska. Pan chce, by nazwać was, by w tym mieście zwano was dębami sprawiedliwości. Byście byli rozpoznawalni jako grono osób, jako miejsce, w których Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Chciałbym się z wami pomodlić. Powstańmy. Chciałbym was błogosławić, siostry i bracia. Bo Pan jest dobry. Bo Pan jest tym, który przychodzi, by błogosławić. Oto Słowo Boże mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.